Teraz, zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest gość wyjątkowy, nawet można by powiedzieć, i specjalny. Bardzo się cieszę z naszego spotkania. Jest to Wacław Sobaszek, współzałożyciel i reżyser Teatru Węgajty, ale dziś pretekstem do naszego spotkania jest dziennik, który ukazał się pod koniec 2020 roku, który nosi tytuł Spiski życiowe. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam ja wszystkich, witam panią.
Profesor Wojciech Dudzik w posłowiu napisał następujące słowa pana dziennika. Ja pozwolę sobie zacytować. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, że zamiast rękopisu mógłby być komputerowy plik. Nie ma bowiem bardziej osobistego gatunku literackiego niż dziennik. I tutaj pomijam kilka słów. I dalej wyobrażam sobie więc bez trudu pierwsze bruliony Sobaszka, noszone zawsze przy sobie, pod ręką, w plecaku, może trzymane gdzieś za kominem lub na zakamuflowanej półce. Czy tak było, panie Wacławie?
Tak, tak. No, tak musiało być, bo przecież pierwsze zapisy, czy spiski właśnie, które znalazły się w książce, pochodzą z roku 82, więc na pewno wtedy nie byliśmy wyposażeni w komputery jeszcze.
Czy cały dziennik powstał właśnie w ten sposób, w takiej, można powiedzieć, analogowej formie, czy jednak wraz ze zmianą czasów przerzucił się pan na wersję cyfrową?
Może najbardziej radykalnie, kiedy brałem do ręki wpisy facebookowe moje i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie mógłby trafić też do tej książki, którą właśnie redagowałem dość niedawno. Mając takie poczucie, że to może niedobry pomysł, że może czymś innym jest wpis facebookowy jednak niż zapis dziennikowy. Jednak doszedłem do wniosku, że to jest taka forma obecnie, ten Facebook stał się właściwie naszym chlebem powszednim, może nie dla wszystkich oczywiście, ale dla wielu. Jednak jest to jakiś sposób na pisanie, rozpisywanie się, bycie w specyficznej jakby komunikacji z ludźmi za pośrednictwem pisania. Natomiast te pierwsze na pewno były notatki robione, były w brulionach. Zresztą po dziś dzień przede wszystkim jednak się orientuję na zapisywanie długopisem w zeszycie w brulionie. To są mniej więcej takie same w twardej okładce, takie raczej w linię niż w kratkę, takie grube zeszyty. I zresztą kiedy rozmawiałem z redaktorką plastyczką, która miała przygotować jakby kształt tej książki, taki graficzny, no to też jej sugerowałem, żeby to było jak brulion. Więc dokładnie właściwie jest to powtórzony format brulionu, ta książka, która wyszła.
Zacznijmy może tak od samego jeszcze początku. Bardzo intrygująca okładka jest tej książki. Proszę powiedzieć więcej o autorze, autorce i w ogóle o tej okładce i też warstwie graficznej tej książki, bo oprócz właśnie tej ciekawej okładki mamy też i zdjęcia, i różne ilustracje.
No tak, właśnie spoglądając na okładkę tej książki, jesteśmy w Kortowie, no bo tam nieraz spotkałem się z Anią Drońską, autorką okładki i motywu przede wszystkim, bo to jest jej dzieło i jej też inwencja, taki motyw konia trojańskiego na okładce. To jest już starsza współpraca. Jakby oboje się nauczyliśmy współpracować w takiej sferze pomiędzy obrazem i słowem. Cóż jeszcze, no,
a rzeczywiście ten koń trojański, no bo ze starożytności, prawda, wiemy, znamy historię, mam nadzieję, że wszyscy znają tę historię, ale czy możemy mu przypisać też w kontekście pana dziennika jakieś bardziej współczesne znaczenie?
Zdecydowanie, to znaczy właśnie dlaczego wybrałem spośród proponowanych przez Annę Drońską motywu właśnie konia trojańskiego, bo przygotowując tę książkę nieraz borykałem się z takim problemem, z takim pytaniem, czy ja przypadkiem niechcący nie przejdę jakby na emeryturę, czy przypadkiem nie pogrążam się za bardzo w przeszłości, opracowując te dzienniki. Jednak ja bym się chciał troszkę cofnąć do początku naszej rozmowy, żeby w ogóle zadaję sobie pytanie, czym jest ten dziennik dla mnie w tym momencie. W ogóle ta książka, myślę, jest o czymś jak długie trwanie, bo w pewnym momencie tych brulionów, tych zapisów nazbierało się bardzo dużo i to długie trwanie w miejscu zresztą, w którym głównie były pisane, bo nie tylko, ale głównie w Węgajtach, to też wyglądało, że tak jakby, może ktoś by powiedział, że się zasiedzieliśmy, że się zasiedziałem tutaj na bardzo, bardzo długo, no to w tym długim trwaniu właśnie starałem się jakby przygotowywać, podkreślać szereg takich fenomenów, między innymi bieg, bieganie jako taka właściwie własna praktyka, coś, co lubiłem zawsze robić i takie różne tam ciekawe rzeczy w książce się znajdują na temat biegu.
Tak, to
wszystkie
prawda.
Są wyspecyfikowane i można przez indeks znaleźć ten cały wątek dotyczący biegu.
Tak.
Także dziennik jest formą biegu. Powiedział to Józef Czapski, autor jednego z takich ważnych dzienników. Mhm. Zastanawiam bardzo mnie to zdanie, że po to on pisze dziennik, żeby utrzymywać się cały czas w biegu. No więc wydawałoby się taka refleksyjna forma, jakby zatrzymująca, taka trochę jakby związana z tym zagrożeniem, o którym mówiłem, tej przeszłości takiej. Jednak to jest też sprawa dyscypliny, w skrócie mówiąc, utrzymywania się w biegu. Więc właśnie ta książka dotyczy szeregu takich rzeczy, które mają długie trwanie, ale jednocześnie jest próba takiego redagowania, takiego ukazywania tych rzeczy opisywanych, tego materiału pisanego, przedstawionego w książce, żeby to było otwarte ku przyszłości, ku dalszej praktyce po prostu. Czy mojej własnej, czy może innych ludzi, którzy w tym miejscu mogliby sprawę pociągnąć dalej. Więc to jest też jedna z ważnych bardzo intencji tej książki, żeby długie trwanie było jak fundament, który jest niekiedy bardzo potrzebny w jakimkolwiek eksperymencie, w jakiejkolwiek nowej próbie, w jakiejkolwiek dziedzinie twórczej. Taki fundament też jeszcze, no tutaj nie sposób sprawy pandemii chyba pominąć, właśnie w tym czasie, kiedy książka wychodzi, w takim specyficznym czasie, też to jest potrzebne jak fundament, bo wydaje się, że stoimy przed jakąś zmianą, że w tym, co będzie ważne, co się będzie tworzyć w literaturze, w sztuce, w teatrze, będzie chodziło o zmianę, o dopasowanie się do całkiem nowej sytuacji, jaka nastąpi po pandemii, czy też, ale w takim czasie, że jednocześnie ta pandemia nie będzie wcale chciała skończyć w takiej formie, będzie obecna, czy też będzie powracać w postaci jakichś jeszcze innych wirusów, koronawirusów. Teraz mówię o książce, jak pani widzi, z różnych stron.
Bo też i taka wielowątkowa ta książka jest. I nie da się ukryć, że pewnie większość czytelników, która zna i śledziła i też może bywała w Teatrze Węgajty i zna chociażby festiwal Wioska Teatralna, czy inne różnego typu pana i pańskiej żony działania, bo to jest, warto też podkreślić, że państwo to jakby robią razem i ciężko państwa oddzielać, no to będzie pana osobę kojarzyła sobie właśnie z tą działalnością i dostanie, tak jak też zresztą ja jako czytelniczka tego dziennika dostałam, mnóstwo ciekawych informacji, włącznie z początkiem, z samym początkiem teatru, z państwa powstawaniem tego teatru, jego zmianami, jego rozwojem, no różne rzeczy, prawda, dzięki też temu dziennikowi różnych rzeczy można się dowiedzieć, ale nie tylko, bo są też inne tematy egzystencjalne, dotyczące zupełnie innych spraw, ale chciałabym zapytać pana o tę część, że tak powiem, chociaż ona nie jest oczywiście jakoś wyróżniona rozdziałem, tylko to się przewija przez całą książkę. Czy stawiał sobie pan jakąś, no bo jednak dziennik jest taką spontaniczną formą właśnie intymną, ale też spontaniczną. Zapisujemy to, co pewnie przychodzi nam na myśl, ale jednak wspomniał pan Czapskiego, też z drugiej strony dziennik jest formą literacką i proszę powiedzieć, czy stawiał pan sobie jakąś, nie wiem, granicę pomiędzy tym, co może pan powiedzieć chociażby właśnie o działalności teatru w tej książce, a co nie, czy po prostu puścił pan wodze, że tak powiem, swojego pióra?
Ja myślę, że teraz ta obawa, o której pani mówi, jest bardzo trafnie sformułowana, bo ona mi też towarzyszyła. Czy to takie wypuszczenie się na to pogranicze pomiędzy życiem prywatnym i teatrem, prawda, czy ono do czegoś dobrego doprowadzi? Rzeczywiście wielowątkowość i tak, no o to chodziło, żeby z jednej strony, żeby była ta wielowątkowość, bo przecież życie składa się z bardzo wielu wątków i chciało się coś takiego uchwycić. Ale ciekawa rzecz, już taka warsztatowa, że w czasie montowania tych materiałów doszedłem do wniosku, że jest tak, że jeśli zdarza się jakaś taka dziwna rzecz czasami, która może wywołać konsternację, co wcale nie jest złe, u czytelnika. Natomiast chodzi o to, że próbowałem dbać o to, żeby potem ta sprawa co najmniej drugi raz jeszcze wystąpiła, prawda? Mhm. Żeby był jakiś wątek i żeby czytelnik, znajdując 50-100 stronic dalej, ten sam ślad mógł jakby podążać tym śladem, prawda? Tym śladem nieraz bardzo dziwnych rzeczy, bardzo prywatnych. I w ten sposób próbowałem jakby wyjść naprzeciw czytelnikom, zdając sobie sprawę, że jeśli ja przesadzę, że będzie za dużo tak zwanej silvarerum, że to będzie taki gąszcz nie do przejścia i że w gruncie rzeczy całe zamierzenie się jakby spali na panewce może. Więc tak, że to ta zasada minimum dwa razy, czyli dwa dobre skoki, prawda?
Jest tutaj taki podział na części, można powiedzieć, w tym dzienniku, czyli spiski życiowe, nawóz i interregnum. Rozumiem, że to powstało gdzieś tam na etapie właśnie redakcji, składania tego materiału, który zgromadził pan przez te 40 prawie lat, 30 parę można powiedzieć, bo dziennik obejmuje lata 82-2020, prawda?
Spodziewałem się, że będzie jakiś efekt poznawczy również i dla mnie. No, chodzi o to, że tych brulionów, które trzeba było przeorać, było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I oczywiście zasada redukcji tutaj była mocno jakby w działaniu. No, ale właściwie pytanie takie, co się ułożyło? Co to za historia się ułożyła? No, ona ma trzy części, ta historia. Ja myślę, że ta pierwsza część, ten pierwszy etap jest opisem pewnego entuzjazmu, pewnego działania w entuzjazmie, na zasadzie entuzjazmu. Potem druga część, ta, która się nazywa nawóz, może śmierć przyjaciela i jednocześnie najbliższego sąsiada była takim momentem wyzwalającym. Ale też doświadczenia właśnie w teatrze, to znaczy dojścia do kresu, czasami do ściany, tej drodze, która kieruje się czystym entuzjazmem, prawda? I stąd myśli o pewnej odwrotności. I teraz, no cóż jest odwrotnością? No, odwrotnością pełni jest pustka, prawda? Odwrotnością jakiejś radości tworzenia jest, no powiedzmy, taki shit, czyli nawóz. Jednocześnie w tym opisywanym czasie zaczęły się tutaj trochę inne projekty artystyczne, których dominantą dość często była przyszłość. No i pomysł teraz, dlaczego tak się nazywa ten rozdział nawóz, że co zostanie na przyszłość, to może być na przykład nawóz, prawda? To może być coś, co uczyni płodnym grunt już następny, w kolejnym jeszcze okresie. No i ten kolejny okres to się nazywa interregnum. Jest rodzajem pogodzenia może, próbą życia takiego, to jest w tej chwili też mi się wydaje aktualne, jakby uporządkowania chaosu, czy jakby próbą życia w chaosie, oswojenia mimo chaosu. No więc to jest taki mniej więcej zarys. Przede wszystkim jest to chaos w życiu codziennym. No ta pandemia, która wszystko tak wyobracała. Mi się wydaje, że wiele osób udaje, że nadal może funkcjonować w jakiś uporządkowany sposób. Czyli jakby na taki sposób, jaki był przed pandemią. To znaczy, że jest dość jakby nieprzyzwoicie pokazywać, ujawniać to nieuporządkowanie, to, że jesteśmy zdani właściwie na ciągłe zmienianie, dopasowywanie się do rzeczywistości, która nas zaskakuje. Znaczy, zaplanujemy coś w realu, to trzeba zrobić to w online, prawda? Robimy coś w online, no to może byśmy zrobili i w realu.
Tak, i w ogóle nauczyliśmy się, przepraszam, prawda, że to, co zaplanujemy, to nie zawsze się spełni, a raczej rzadko kiedy się spełnia teraz.
Do tego właśnie takie odczucie głębokiego braku satysfakcji.
Panie Wacławie, chciałabym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, która bardzo mi się podoba w tym dzienniku. Nawet można do niej wracać potem, jak już się przeczyta same zapiski dziennikowe, to potem albo spiski raczej powinnam powiedzieć, to potem można sobie w przypisach odnajdować podawać wiele ciekawych informacji, bo bardzo mi się to podoba i chciałabym, żeby pan to też skomentował. No, rozbudowane przepisy, w których można znaleźć dużo ciekawych informacji dotyczących chociażby, jakby one rozszerzają informacje dotyczące spektakli, które były wystawione w Teatrze Węgajty. Mam tutaj przykład wyjaśnienia dotyczącego Sęczyzny i tak pozwolę sobie tylko przytoczyć kilka słów. To spektakl Teatru Węgajty w inscenizacji Sobaszka na podstawie Ślubu i Transatlantyku Witolda Gombrowicza. I mamy tutaj wymienioną obsadę, a nawet datę premiery. No, wspaniała sprawa, taka kronikarska, która przypomina poszczególne wydarzenia, ale nie tylko. Mamy też wyjaśnienia, kim była postać, którą pan na przykład wymienia w dzienniku. Na przykład Georgi Iwanowicz Gurdzijew, ormiański filozof, mistyk i przywódca duchowy. Ogromnie dzięki temu dziennikowi można wzbogacić swoją wiedzę.
To cieszę się, że i ta sprawa chyba się udała, jak robienie przypisów, bo niektórzy odradzali. Ja jednak pamiętam na przykład, jak wychodziły pierwsze polskie książki z tekstami Junga, że, i to Prokopiuk je wydawał, że najciekawsze rzeczy były w przypisach, że czasami przypisy zajmowały większość strony. Także to myślę, że cóż, że przypis to jest trochę jak wyobraźnia czytelnika, że nie należy za dużo chcieć powiedzieć w samym tekście. I tutaj też sprawa pewnej metody pisania, że żeby właściwie wykluczać takie pisanie, które jest letnie gdzieś tam. No chodzi o to, że w ogóle ja nie piszę, prawda? Przede wszystkim gram na instrumencie, robię spektakle, a jeśli już piszę, no to jeśli coś naprawdę jest takiego koniecznego do zapisania po prostu. I dlatego mam brulion blisko siebie, gdzieś w zanadrzu i długopis, żeby mógł szybko to zapisać. Tego rodzaju sposób przygotowywania materiału mi odpowiada.
Czyli nie zaprzestał pan, kontynuuje pan jakieś właśnie taką formę dziennikową. Dalej te bruliony się zapełniają, mam rozumieć.
Dalej się zapełnia brulion jeden po drugim, a nawet dostałem zamówienie, z czego bardzo się cieszę, żeby w piśmie Wariart ogłosić jakby część następną tych spisków. I to jest bardzo dobre, dlatego że zamknięcie tej pracy w formie książki wydanej to jednak dawało takie poczucie, że no coś się zamknęło, że może ja już w ogóle przestanę teraz to robić. Także chętnie skorzystałem z zaproszenia.
Aha, czyli możemy się spodziewać kolejnej części i wtedy będzie kolejna okazja do naszego spotkania w tej audycji.
No bardzo bym się cieszył.
Ja też. Bardzo chętnie przeczytałabym kolejną część, chociaż nie ukrywam, że ta właśnie część dotycząca teatru jest bardzo interesującą i pewnie już nie będzie się dało jej powtórzyć, ale mimo to jestem bardzo ciekawa pana osobistego spojrzenia na świat, ten, który mamy teraz. A proszę powiedzieć, czy mógłby pan naszym słuchaczom zdradzić przy okazji już, że mogą wysłuchać rozmowy z panem? Jak pan się teraz miewa? Czym się pan teraz zajmuje? Jak pan w tym okresie żyje? Można chyba tak ogólnie powiedzieć.
Nie wiem, czy właściwie o to pani mnie pyta, ale chcę powiedzieć to, że wtedy, kiedy książka poszła do drukarni, to akurat ja znalazłem się na stole operacyjnym. No niestety, z moim zdrowiem nagle zrobiło się krucho i okazało się, że muszę się poddać operacji, która miała być bardzo kosztowna, ponad 40 tysięcy. Dzięki zbiórce społecznej udało mi się wykonać tę operację. I to jest też bardzo ważne zdarzenie. Sposób, w jaki odbyła się ta zbiórka zresztą, to tak łatwo powiedzieć tutaj na antenie. Myślę, że mnie bardzo zbliżył do ludzi, poczucia wspólnoty i że trzeba będzie temu jakoś sprostać. Ja nie wiem jeszcze jak. W każdym razie jest to rzecz, która jakby mnie bardzo popycha do działania. No zobaczymy. Musiałem próbować ten temat jakoś poruszyć, jakoś odnieść się. Z jednej strony taka metoda dygresyjna właśnie, przepisy i takie tylko potrącanie różnych rzeczy jest metodą, wydaje się, obchodzenia tematu, ale z drugiej strony taka metoda też jest bardzo emocjonalna i może przenosić jakiś duży ładunek energii.
Czy w tym oswajaniu, tak jak pan mówi, w tym oswajaniu takim można powiedzieć trochę literackim, żeby to zapisać, żeby czy z pomocą przychodzi literatura w sensie znajomości,
rozumiem,
lektur, prawda, które
tak.
gdzieś tam mamy, które już do tej pory przeczytaliśmy, każdy gdzieś tam w swoim okresie życia?
Tak, tak, to jest pytanie bardzo właściwe. No, z jednej strony czytanie jest jakąś przygodą, to znaczy jakaś książka trafia do mnie trochę przez przypadek, prawda, i tak niech pozostanie, ale z drugiej strony jednak trzeba szukać w jakimś kierunku i na przykład ja szukałem w tym kierunku i wpadła mi dzięki temu w rękę książka Poświatowskiej, też taki dziennik, no osoby bardzo chorej na serce, której lekarze dawali bardzo złe rokowania, młodo zmarła poetka, mało znana, autorka właśnie znakomitego tekstu dziennika. Z drugiej strony jeszcze coś, mianowicie Anna Helpin, znakomita tancerka, choreografka, autorka książki poświęconej terapii przez taniec. No i to jest też bardzo ważna moja lektura.
Panie Wacławie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawialiśmy, znaczy pretekstem, tak jak powiedziałam na początku, do naszej rozmowy był dziennik, spiski życiowe, dziennik Wengajcki 1982-2020. Książkę można z łatwością kupić w internecie, w Książnicy Polskiej w Olsztynie chyba, z tego co wiem. No i pewnie w bibliotekach również ona się znajduje. Pewno już tak, bo jednak już kilka miesięcy od ukazania się minęło, więc na pewno zdążyła dotrzeć. Bardzo zachęcamy do przeczytania. I cóż, panie Wacławie, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i jest pan zaproszony przy okazji kolejnej części Dzienników do tej audycji.
Dziękuję bardzo. Czułem się, jakbym był w Kortowie przez ten czas naszej rozmowy zdalnej. Dziękuję bardzo.
A ja wyobrażałam sobie, że jest pan tutaj ze mną w studiu i i nawet całkiem nieźle to wyszło. Chociaż znowu ta pandemia nam wchodzi tutaj w drogę, no bo nie mogliśmy się z powodu niej spotkać na żywo, ale miejmy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli to nadrobić, bo nic nie zastępuje patrzenia w oczy rozmówcy podczas wywiadu. No ale mam nadzieję, że kiedyś
właśnie
jeszcze to nastąpi.
Sine qua non.
Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.